Młodszy kapitan Piotr Basara, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku jest naszym gościem. Dzień dobry, panie kapitanie.
Witam radiosłuchaczy, witam państwa, witam redaktora.
Czy macie teraz więcej pracy, czy wakacje? Pytam o to nie przez przypadek, dlatego że wydaje mi się, że wiosną i latem macie więcej prac związanych na przykład z pożarami traw, z wypalaniem traw, z pożarami lasów itd., itd. Natomiast jeżeli przychodzi ten okres zimowy, to nagle, jak grzyby po deszczu, pojawiają się przewody kominowe i pożary sadzy w kominach. To rzeczywiście tak jest, czy ja przesadzam?
Nie przesadza redaktor, tak jest naprawdę. W zależności od pory roku mamy tutaj tendencje związane ze zdarzeniami. I tak jak w okresie letnim owady błonkoskrzydłe, czy pożary ściernisk lasów, torfowisk, tak teraz rozpoczął się sezon grzewczy, wzmożone palenie we wszelkiego rodzaju piecach, kotłach, paleniskach, używanie ognia otwartego, odprowadzanie spalin, co jest oczywiście zmorą strażaków i kominiarzy, bo jednak dalej po macoszemu traktujemy te przewody wentylacyjne i głównie kominowe, co jest powodem tego, że często dochodzi do zdarzeń pożarowych w lokalach mieszkalnych.
Nie będę pytał tego, jak pan to ocenia, ale czy my oszczędzamy na przeglądach kominiarskich? Nie potrafimy się obchodzić z ogniem, jeżeli już mamy w domu takie miejsce, w którym palimy, czyli piec, koza jakaś norweska, jakiś piec na ekogroszek, to my nie potrafimy obsługiwać tych urządzeń, obsługujemy je nieumiejętnie, amatorsko, czy po prostu ludzie ryzykują?
Niestety z własnego doświadczenia, mogę się tutaj tylko podpierać własnym doświadczeniem, wynika to nadal ze względów jednak finansowych. Ludzie poprzez oszczędność nie wzywają tego kominiarza, bo wiadomo, że taki protokół, czyszczenie czy opinia trzeba niestety zapłacić. No i odsetek społeczeństwa nie dokonuje tych przeglądów fachowych. I w związku z tym dochodzi do tego typu zdarzeń. Te przewody są zanieczyszczone, źle utrzymane, nie jest znany ich stan, a wiemy, że lokale mieszkania zamieszkują nie tylko pełne rodziny, gdzie jest mężczyzna, który potrafi przejrzeć ten komin, przeczyścić i tak dalej, przewód kominowy w domkach jednorodzinnych, ale także osoby samotne, starsze i tu nie kobiety i tutaj fachowym okiem mężczyzny, czy też głowy rodziny nie można spojrzeć i to wynika z tego, że niestety dochodzi do tych zaniedbań. Także wzywajmy, jeżeli możemy, tego kominiarza, posiłkujmy się tą opinią, posiłkujmy się tym fachowym okiem i dokonujmy tych przeglądów i ewentualnie czyszczeń tych przewodów kominowych.
Pytałem kiedyś fachowca kominiarza, on mówi, żeby samodzielnie, pewnie mówi to trochę też w swoim interesie, ale mam wrażenie, że trochę z troską o bezpieczeństwo tych, którzy mieszkają w tych domach, żeby samodzielnie jednak tych kominów nie czyścić, bo to trzeba mieć i sprzęt, i doświadczenie, i wiedzieć, co tam się dzieje. No ale mimo wszystko ludzie tego nie robią. To rzeczywiście oszczędność taka, no pozorna, no bo to się może skończyć bardzo źle.
No wiadomo, my jako strażacy apelujemy za każdym razem o to, żeby dokonywać, wzywać tego fachowca i ten przegląd był wykonany profesjonalnie, jednak to różnie wygląda. Możemy dokonywać tych czyszczeń, jeżeli potrafimy 4 razy w roku, co kwartał powinno się to odbywać, regularnie, mniej regularnie, ale 4 razy w roku, a raz w roku posiłkować się, co najmniej raz w roku posiłkować się tą opinią wydaną przez fachowca. Jeżeli nie potrafimy czyścić, to jednak co 4 razy w roku piece, kominy opalane paliwem stałym powinny być czyszczone przez fachowca i sprawdzana ich drożność, bo od tego w wielu przypadkach zależy nasze zdrowie i życie.
Mam takie dane z ostatniej chwili de facto. Od 1 października w całym kraju strażacy odnotowali 272 interwencje związane z tlenkiem węgla. Zginęło 8 osób, a 80 zostało rannych. To jest taka druga plaga, niestety, oprócz pożarów przewodów kominowych, to jest ten tlenek węgla. Tutaj też zaniedbania, jak rozumiem.
Oczywiście występują zaniedbania. Tutaj akcja rokrocznie prowadzona przez Państwową Straż Pożarną wspólnie z ochotniczymi strażami pożarnymi związana z niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą tlenek węgla. My tutaj, ja się posiłkuję własnymi danymi, od 1 września interweniowaliśmy bezpośrednio w takich przypadkach podejrzenia zatruć tlenkiem węgla jedynie 3 razy, ale do kominów już jeździliśmy 15 razy, ale pamiętajmy o tym, że te zdarzenia mogą się łączyć i wynikają jedno z drugiego, czyli nieszczelny przewód kominowy może doprowadzić do tego, że w mieszkaniu, w lokalu nagromadzi się tlenek węgla, cichy zabójca, wiadomo jak to jest niebezpieczna substancja i zagrożenie jest duże. nie odnotowujemy w tym roku znacznego wzrostu w porównaniu z latami poprzednimi tego typu interwencji, no ale słyszymy praktycznie codziennie w mediach, że ktoś został poszkodowany w wyniku wdychania tej trucizny.
To jest śmiertelne niebezpieczeństwo, bo przypomnijmy, on jest bezwonny i bezsmakowy, także to nie czuć tego, jak to się wydobywa, czasami z niesprawnego piecyka gazowego. A te kominy, które płoną, to są nowe budynki, nowe kominy, czy niestety starsza substancja mieszkaniowa i komin, który miał być wyremontowany 5, 10, 20 lat temu, wciąż działa, no bo brakuje pieniędzy czasami.
Płoną kominy nieczyszczone, niezależnie od wieku i tak dalej. Po prostu nieczyszczony komin, źle użytkowany. Osadzają się w nim substancje smoliste, które po pewnym czasie, gdy ten prześwit jest zbyt mały, wystąpią odpowiednie warunki, zapala się. To jest bardzo niebezpieczne ze względu, że mogą nastąpić pęknięcia takiego przewodu kominowego. Ogień może się wydostać na poszczególne kondygnacje budynku. A te najbardziej niebezpieczne sytuacje na poddasze, gdzie nie widzimy, że on się wydostał dopiero po rozprzestrzenieniu się pożaru, są wzywane służby, a wielokrotnie może być za późno.
Właśnie, bo nie ma gwarancji, w którym miejscu ten komin się zapali. Nie wiemy, że to jest gdzieś tam na samej górze, u szczytu, u wylotu, tylko to może być gdzieś jakaś środkowa część tego przewodu kominowego, ja dobrze rozumiem, tak?
Z własnego doświadczenia wiem, że najczęściej dochodzi do zaczopowania komina w miejscu przejścia tak zwanej z ogrzanej strefy w zimną, czyli przejście z poddasza na zewnątrz budynku. Tam występują odpowiednie warunki sprzyjające osadzaniu się tych substancji smolistych. Tam występuje zaczopowanie, ale to też nie jest reguła.
No dobrze, a jak wy gasicie taki pożar? Bo pewnie ludzie się interesują tym, jak to jest, bo rozumiem, że to co, trzeba go zalać wodą w całości, zapianować? Jak to wygląda fachowo?
Nie, broń Boże, wodą, bo może nastąpić zbyt szybkie schłodzenie takiego przewodu i dojść do pęknięcia.
Czyli ja się na strażaka nie nadaję, absolutnie.
Nadaje się. No dobrze, wystarczy teraz przejść odpowiednio.
Jasne, ale tak fachowo, jak wy to robicie, żeby to ugasić? No bo przy każdym pożarze jednak te straty są też, po pierwsze, wynikające ze zniszczenia ognia, no a drugie czasami też z akcji gaśniczej, no bo musicie to jakoś zagasić.
Tak. Pierwsza rzecz to po prostu wygaszenie paleniska, ewakuacja osób, które mogły być zagrożone. Następnie przechodzimy do akcji gaśniczej. W zależności od dostępu do przewodu kominowego prowadzimy ją albo od dołu, czyli od strony pieca, piwnicy, albo jeżeli w większości przypadków jednak od strony dachu, czyli z góry. Najpierw wygaszamy ten płomień poprzez odczekanie lub użycie odpowiednich środków gaśniczych, najczęściej piasku, a później następnie przystępujemy do czyszczenia, do gaszenia tego przewodu, odczekania, aż się schłodzi, sprawdzenia ponownego miejsca zdarzenia i lokalu na obecność m.in. tlenku węgla, czyli całkowitego wyeliminowania niebezpieczeństwa, żeby lokatorzy mogli powrócić do swoich mieszkań, czuli się bezpiecznie, a to nieużywanie właśnie wody i szybkiego schładzania powoduje, że minimalizujemy te straty i ten komin nie pęka wskutek działania na przykład strażaków.
To rozumiem, że taka akcja trwa kilka godzin, no bo to wszystko musi się schłodzić, tak? Musicie sprawdzić jeszcze raz, czy to jest bezpieczne, czy to mogą tam wrócić lokatorzy, no bo nie mamy takiej pewności, co tam się wydarzyło do końca.
Zdarzały się kilkugodzinne akcje z tego powodu, że niestety do miejscowości oddalonych od Słupska musimy dysponować wielokrotnie drabinę, gdyż nie ma możliwości wejścia na ten dach i prowadzimy działania z podnośnika lub z drabiny, a to jest czasochłonne i trwa, zatem te akcje są długotrwałe i często przeciągają się w czasie.
Chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo w ostatnich tygodniach, miesiącach w Słupsku zdarzają się też pożary samochodów. Wiele wskazuje na to, że to może być działalność podpalacza. Nie oczekuję, że strażacy złapią podpalacza, bo nie od tego są od gaszenia samochodów albo pożarów w ogóle. Ale o te płonące samochody chciałem zapytać, bo wydaje mi się, jak dla laika, jak dla mnie, że to są pożary niezwykle niebezpieczne.
Każdy pożar jest niebezpieczny, bo to jest niekontrolowany proces palenia i może się rozprzestrzenić na obiekty sąsiednie. I zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego, dla obiektów i mienia. Od kilkunastu dni nie mieliśmy wezwania.
No ale była taka noc, że spaliło się 5 samochodów.
Tak, oczywiście było to nasilenie w pewnym okresie, tutaj na przełomie września, października. Nie będę się wypowiadał na temat przyczyn, bo nie jesteśmy służbą.
Od tego jest policja, tak? Prokuratura.
Ale było dużo zdarzeń tego typu i z tego, co wiemy, być może jest to działanie niestety z premedytacją podpalacza. Także tutaj były zagrożenia i dla budynków sąsiednich, i dla sąsiednie auta zostały poszkodowane. Wystąpiły straty w samochodach zaparkowanych obok, także niebezpieczne w każdym przypadku, bo może dojść nie tylko do samego pożaru, ale także wybuchów.
No właśnie chciałem o to zapytać, czy to jest taka, bo z reguły widzimy płonące gdzieś tam samochody od komory silnika. Czasami to jest zwarcie instalacji elektrycznej, czasami jakaś nieszczelność przewodu paliwowego, coś tam się wyleje i zapali, ale ja sobie wyobrażam to w ten sposób, proszę mnie sprostować, jeżeli nie mam racji, że jeżeli taki pożar dotrze do zbiornika z paliwem, gdzie jest, nie wiem, kilkadziesiąt litrów benzyny, no to ta reakcja może być dość gwałtowna.
Oczywiście, ale na to potrzeba czasu, a system ratowniczo-gaśniczy jest tak zbudowany, że w Słupsku i w okolicach dojeżdżamy bardzo szybko, także ten pożar, żeby ten zbiornik wybuchł, to musi być odpowiednie warunki, odpowiednia długość nagrzewania tego zbiornika, no i po prostu wydostanie się tej cieczy, czy łatwopalnej oparów tej cieczy i wywołanie tego wybuchu. Niestety, na szczęście Straż Pożarna dojeżdża w tym momencie odpowiednim, że bardzo rzadko dochodzi do tego typu zdarzeń.
A gaśnica w samochodzie? Samodzielnie gasić taki pożar, czy czekać na strażaków? Bo czy taką gaśnicą samochodową jesteśmy w stanie opanować pożar komory silnika, czy nie?
Pożar, który jest w pierwszej fazie, w zarodku, jesteśmy w stanie opanować drobne pożary instalacji elektrycznej, czy tam, które się rozpoczynają, ale niestety te 1,5 kg środka gaśniczego, czy tam kilogram, który jest w gaśnicy, nie wystarczy, niestety nie uchroni, nie pozwoli ugasić większego pożaru, głównie ze względu na dostęp do tego pożaru, bo często to się odbywa pod maską i tam jest trudny dostęp i ten środek gaśniczy
nie
dotrze
opanować,
do całego źródła ognia, nie jest w stanie stłamsić tego źródła ognia.
Trzeba jednak pilnować tego, żeby mieć tą gaśnicę sprawną w samochodzie.
Tak, ale...
Wiele osób na to w ogóle nie zwraca uwagi.
Często przyjeżdżaliśmy, żeby było użytych kilkanaście gasic, nawet jeżeli nadjeżdżali kierowcy na palące się auto, było zagrożenie i też nie poskutkowały. Także z tym bywa różnie. To musi być połączenie umiejętności, skuteczności i odpowiedniej ilości środka gaśniczego.
To może takim częścią kursu na prawo jazdy powinien być taki szybki kurs, jak ugasić swój samochód, bo to rzeczywiście może się okazać przydatne. Jeżeli nie nam, no to komuś, komu ten samochód się tam, nie daj Bóg, zapali. To jeszcze jedna rzecz. Macie młody narybek strażacki i zdaje się, oni zostali teraz doposażeni. Jaka to jest liczba tych młodych strażaków? Na czym polega ich działalność i co oni dostali?
Tak, pierwszy raz w historii dofinansowane zostały młodzieżowe drużyny pożarnicze. Są to takie drużyny stworzone przy ochotniczych strażach pożarnych. Miało miejsce oficjalne wręczenie promes, czyli potwierdzeń przekazań zabezpieczenia tych pieniędzy dla tych MDP w skrócie.
Czyli to są młodzieżowe drużyny pożarnicze, tak?
Tak, przy ochotniczych strażach pożarnych. Złożone z dziewcząt i z chłopców. Dziewczęta osobno, chłopcy osobno.
Oni mają normalnie szkolenia takie przeciwpożarowe, jak sobie radzić z pożarem? Czy to jest taki pierwszy kurs wstępny strażacki? Jak to nazwać?
To są młodzi adepci pożarnictwa, którzy są zainteresowani tym, aby służyć dalej, między innymi w ochotniczych strażach pożarnych. Oni ćwiczą, oni biorą udział w konkursach wiedzowych, oni biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych, są specjalne dla nich kategorie wiekowe stworzone w tego typu zawodach i oni tam się koncentrują na tym pożarnictwie młodocianym, czyli oni są do 18 roku życia w tych drużynach skoncentrowani i dlatego, aby zadbać o nich, tutaj 37 drużyn z powiatu słupskiego i z lęborskiego otrzymało pieniążki, te zabezpieczenie finansowe, promesy na łączną kwotę 168 141 zł, czyli tyle. Takie środki trafiły do tych drużyn na ich wyposażenie, sprzęt, doposażenie także.
Jaki to jest sprzęt? To jest taki fachowy sprzęt, jak wy macie, czy coś bardziej takiego prowizorycznego, czy wstępnego do szkolenia? Czy to jest coś, czego można używać profesjonalnie do gaszenia pożarów, czy nie?
Każda OSP decydowała o swoich potrzebach. Jest to umundurowanie, części umundurowania, wyposażenie wykorzystywane w zawodach sportowo-pożarniczych. Nie jest to żaden sprzęt mogący zostać użyty podczas pożaru, bo to tym zajmują się dorośli, ale to jest sprzęt, który przechodzi z pokolenia na pokolenie tych młodych adeptów, bo będzie używany także częściowo przez następnych młodych druhów, którzy będą wstępowali do OSP, także tak to wygląda. W większości to było umundurowanie i wyposażenie osobiste tych druhów, które może zostać użyte podczas wszelkich wystąpień, zawodów, konkursów i tak dalej, i w życiu codziennym jednostki, gdzie oni służą pomocą swoim starszym kolegom w ochotniczych strażach pożarnych.
Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Ochotnicze straże pożarne. Ostatnio odnotowaliśmy, że OSP w Główczycach dostało nowoczesny wóz bojowy, taki ciężki. Na ile OSP są wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej? Czy to można sobie w ogóle ten system, krajowy system ratownictwa w ogóle wyobrazić bez OSP?
No raczej sobie nie można. Jest to potężne wsparcie tutaj, jeżeli chodzi o teren pozamiejski, tutaj nie tylko na terenie powiatu, bo w terenie całej Polski, to jest rzesza ponad 400 tysięcy ochotników z uprawnieniami do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych i oni nam pomagają. Na ziemi słupskiej tutaj pod względem rozpiętości powiatu jest to czwarty bodajże co do wielkości powiat w Polsce i wsparcie jest potężne. Jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego po prostu realizują te zadania praktycznie na równi z Państwową Strażą Pożarną.
Dojeżdżają. Często jest tak, że oni są najszybciej, bo mają najbliżej.
Tak, ale w ciągu 15 minut powinny zostać podjęte te działania ratownicze i tak to wygląda, tak to jest zorganizowane, że u nas na ziemi słupskiej to się odbywa i działa prawidłowo i potężne wsparcie, wiadomo, dla jednostek, które są zlokalizowane, jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, dwie w Słupsku, jedna w Łusce.
Wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, ale chyba taki strażak ochotnik to cały czas musi być w pogotowiu, pod oczywiście, telefonem.
Oczywiście, syrena może zawyć w każdym momencie, także 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Druhowie z poszczególnych jednostek są w gotowości, mogą zostać zadysponowane do tego typu zdarzeń, do których jeździ Państwowa Straż Pożarna.
To by jak najrzadziej byli wzywani.
Tego
sobie jak najmniej pracy mieli. Dziękuję bardzo. Młodszy kapitan Piotr Basara, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, był naszym gościem.
Dziękuję Państwu.